Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polacy pomagają sąsiadom i choć były to działania nieskoordynowane, wynikały z potrzeby serca. W ciągu pierwszych 3 miesięcy od rozpoczęcia inwazji pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy zaangażowało się ponad 70% Polaków. Szacowana wartość prywatnych wydatków na ten cel mogła wynieść w tym okresie nawet 10 milionów złotych. Teraz pomoc jest systematyczna. Tylko w 2023 roku Caritas przekazała 87 milionów złotych na pomoc Ukraińcom w Polsce, a 61 milionów trafiło do osób, które nie opuściły swojego kraju. Polska Akcja Humanitarna przekazała już ponad 200 milionów złotych. Pomagają Polakom, pomagają też Ukraińcy. Pomagają Polacy, pomagają też Ukraińcy mieszkający w Polsce. To oni plotą siatki maskujące, szyją specjalistyczną odzież dla rannych, a także składają drony. I o tym dziś porozmawiamy. W studiu są właśnie ci, którzy plotą siatki. Właśnie nie wiem, czy panowie też szyją czasami bieliznę, ale na pewno składają drony. Roman Zachoroda, członek zarządu Koła Stargardzkiego Związku Ukraińców w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Aleksandr Zberdiańska. Proszę państwa, my bardzo często na naszej antenie używamy samego imienia. Czasami mówimy, skąd pochodzicie, dlatego że tak jak Aleksandr pochodzi z Berdiańska i to dzisiaj jest okupacja rosyjska.
Jest tak, zajęte przez... Witam serdecznie wszystkich. To jest zajęte niestety przez rząd Rosji i tak naprawdę... Taki przykry temat, bo jednak w 2014 wszyscy po prostu mówią, że wojna, ale liczą na tą wojnę, która wybuchnęła, ta inwazja w roku 2022. A tak naprawdę ta wojna, ona idzie od roku 2014 i wtedy Rosja, możliwe, не было так аж шмяло в своих тих діланнях. І робили так звані такі акції гібридові. То значить, що попросту були привезені люди автобусами, десь там підкуплені обивателі того міста. І попросту робили якісь такі глупі страйки, демонстрації.
Ну, вірно, що теж були прикуповані, але то, мисля, що о тим дійсно теж в меншому ступні будемо мовити, то, що не, я б сказав, що вони були смілі. То, що зайняли Крим і світ не зареагував, бо я б сказав, що радше не зареагував, то свідчило певної смілості, такій пробі, то, що були референди різного роду, то ніц. І власне о тим пан мовить, але то, однак, була певна смілість, побачення, як світ reaguje i dlatego kilka lat później pozwolili sobie na wojnę pełnoskalową.
No ja bym to nazwał bezczelnością.
No właśnie. My tutaj w Polskim Radiu Szczecin, także w Posydenkach, które mam zaszczyt prowadzić od kilkunastu lat w każdą niedzielę wieczorem, my zawsze mówiliśmy, że to jest od 14 roku. Tamten początek był dla nas pełen bólu i mówiliśmy przez te wszystkie lata o tej wojnie, która się miała tak naprawdę skończyć. A potem się okazało, że ona nie tylko się nie skończyła, ale ona jeszcze wybuchła bardziej, jest szersza. Za każdym razem mówię, że czekam, kiedy będę mogła pojechać na Krym ukraiński, bo chciałabym tam spędzić wakacje. Może niekoniecznie tylko leżeć na plaży, się opalać, ale poznawać tą piękną część Ukrainy. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o pomocy. No właśnie, jednak mam wrażenie, że się trochę przyzwyczailiśmy. Dzisiaj pomoc jest inna. Ukraińcy, którzy są w Polsce, oni sobie trochę inaczej radzą. To znaczy oni sobie, przede wszystkim kobiety, radzą sobie. Dzieci poszły do szkoły, choć wiemy, że to jest też duży problem, sporo dzieci gdzieś umyka polskiej edukacji. Myślę, że pomoc państwa też jest spora. Myśmy się trochę przyzwyczaili, że oni pracują w wielu sklepach, tam gdzie Polakom się czasami nie chce pracować, oni pracują, więc to się wszystko zmieniło. Ta sytuacja przez te prawie 3 lata, jednak 2,5 roku uległa dużej zmianie. No ale czy się nie znudziliśmy pomocą Ukrainie? Panie Romanie.
No jest zauważalne po prostu zmniejszenie tej chęci niesienia pomocy. No tak jak pani powiedziała, ludzie przyzwyczaili się, nie, że na że w Ukrainie trwa ta wojna, nie? Po prostu Ukraina trafia na pierwsze strony gazet, mówi się o niej, kiedy jest jakieś tam duże wydarzenie. No ostatnio mieliśmy do czynienia ze zniszczeniem szpitala onkologicznego dla dzieci w Kijowie, no to wtedy troszeczkę w mediach o tym mówiono, nie?
Ale troszkę się świat oburzył.
Tak, no, obudził się, sobie przypomniał, ale generalnie no trwa wojna, trwa, nie? No, ale dla Ukraińców jest to codzienność, nie? Codziennie giną żołnierze, codziennie giną cywile i my o tym nie zapominamy i staramy się przypominać też naszym współobywatelom, nie? Bo Związek Ukraińców w Polsce jest przede wszystkim organizacją Ukraińców obywateli polskich, nie? My jesteśmy mniejszością historyczną, my nie jesteśmy diasporą, nie?
No właśnie, mniejszością historyczną, to znaczy, że proszę Państwa, po prostu zawsze mieszkali na terenie dzisiejszej Polski, po prostu ta część społeczeństwa po prostu była pochodzenia ukraińskiego, ale bycie obywatelem polskim to nie znaczy, że trzeba mieć polską tylko narodowość.
Oczywiście, tak samo można być Polakiem i obywatelem Ukrainy, mieszkając w Łódzku czy mieszkając w Lwowie.
Właśnie, wiemy doskonale o tym. Rzeczywiście, mówiąc o tym przyzwyczajeniu się, to też mam na myśli o tym, że wojna w Izraelu jednak, czy izraelsko-palestyńska wojna, ona spowodowała, że też tam świat coraz częściej tam spogląda. Dzisiaj tam się wszystko bardzo zaostrzyło, w związku z tym tam oczy całego świata są zwrócone, bo wszyscy boją się, żeby to jeszcze bardziej nie eskalowało. Może przestrzeń jest dużo mniejsza, ale jednak tam tych guzików niebezpiecznych jest bardzo dużo i tam no, krew się leje codziennie strumieniami i zapominamy o tym, że taka sama krew się przelewa w Ukrainie. Ale powiedzmy o tej pomocy. Wy rzeczywiście od samego początku, od 14 roku, krok po kroku, no, dzień po dniu.
Staramy się pomagać, robimy to zresztą bardzo dużo wspólnie ze Szczecinem. Też pani brała udział w tych wszystkich akcjach, pomagała.
No, Jan Syrnik nic innego nie robił.
Pozdrawiam serdecznie pana Jana Syrnika.
W 15 roku organizowaliśmy letni wypoczynek dla dzieci ukraińskich żołnierzy. To też już w tym czasie też dużo tych dzieciaków to były sieroty po ukraińskich żołnierzach, którzy polegli w walce z Rosjanami. Później no, pracowaliśmy razem, jakby nowy etap nieorganizacji tej pomocy zaczął się z inwazją w 22 roku w lutym. No tak jak do każdego miasta, również do Stargardu i okolic napłynęła duża fala uchodźców wojennych, no i trzeba było im pomóc.
I pomagaliście.
No tak, no zawiązał się taki nieformalny do tej pory, no w zasadzie nasz Komitet Pomocy Ukrainie, stargardzki.
Tak jak w Szczecinie zresztą, tak, i one są nieformalne, choć bardzo ciężko pracują, bardziej niż formalnie.
No jest to taka jakby platforma, która łączy wszelkie działania pomocowe na rzecz Ukrainy i no takim trzonem organizacyjnym jest grecko-katolicka miejscowa parafia. Ksiądz proboszcz dr Rusłan Marciszak, bardzo zaangażowany razem ze swoją małżonką, no i nasze koło Związku Ukraińców w Polsce, nie? No jest ponadkonfesyjne, są rzymokatolicy, są grekokatolicy, są prawosławni, są Polacy, są Ukraińcy.
No, ja z tego, nie? Co wiem, to można do cerkwi przyjść nawet niezależnie od tego, czy się jest katolikiem,
oczywiście,
czy jest się wyznania prawosławnego, to też nie ma żadnego znaczenia,
no,
jeżeli potrzebujemy pomocy.
Być człowiekiem, normalnym człowiekiem, to nie chodzi o religii. Nie chcę zaraz nikogo uczulić. Po prostu no, są, w większości zależy od tego, jakie jest wychowanie, jak jest ogólnie człowiek siebie zachowuje, jak on jest no, normalny, w miarę taki polęczony, powiedzmy, z głową, przepraszam.
No to jest oczywiście bardzo ważne. Wiem, że akurat Ukraińcy, a szczególnie ani jedna Domiłka, ani druga w Trzebiatowie jest bardzo podobnie. To nie jest tak, że ktoś tam jak nie był w cerkwi, to zaraz jest niemile widziany w domilce. Tak oczywiście nie jest. Ale
nie,
też
oczywiście,
to...
ja mówiąc o tym, mi chodziło o to, że po prostu, że wytworzyła się pewna wspólnota, no w zasadzie to... nie ponad podziałami, no bo to nie jest istotne, kto w co wierzy, czy nie wierzy, czy jest Polakiem, czy jest Ukraińcem.
W tym momencie nie ma żadnego znaczenia.
Łączyła nas idea pomocy walczącej Ukrainie.
Tym bardziej, że swoją domiłkę otworzyliście, powiedziałabym, no nie chcę powiedzieć u progu wojny, ale dokładnie tak. Ona powstała tuż chyba,
znaczy,
otwieraliśmy
zaczęliśmy
zaraz...
remont w 2021, a w zasadzie takie oficjalne otwarcie odbyło się już po inwazji Rosjan, nie? Bodajże...
No w kwietniu, czerwca. No pamiętam, że już było ciepło, jak wasz dom był otwierany. Oczywiście zaraz zmienił swoje jakby przeznaczenie, nie tylko spotkaniem, stał się nie tylko domem spotkań, ale dużo więcej. No właśnie, powiedzmy o tej pomocy. Ta pomoc jest taka codzienna. To nie jest tak, że wy mówicie tak, że dobra, w poniedziałek, wtorek, środę to ja myślę o pomocy, a przez pozostałe dni tygodnia nie. To jest raczej takie... No i myślenie codzienne.
No znaczy na początku te nasze działania były bardzo intensywne, nie? Znaczy byli wolontariusze, którzy pomagali znaleźć lokale mieszkalne, bo to był w tym czasie największy problem dla uchodźców. Na szybko remontowało się mieszkania. Działał magazyn, którym wydawaliśmy wsparcie w formie żywności, odzieży, chemii gospodarczej.
Ale to wszystko, ja nie że panie Romanie, chciałabym tutaj skrócić, czy zabrać panu głos, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co jest teraz najbardziej potrzebne. Bo dzisiaj to nie jest tak, że przychodzimy do was i ktoś z Ukrainy, jak przyjedzie, to przychodzi do was, żeby dostać, nie wiem, ubranie. To już dzisiaj nie ten etap. To jest troszeczkę...
To jest
absolutnie inny etap i dzisiaj wiem, że podobnie właśnie jak Jan Syrnyk, raczej myślicie o tych...
O żołnierzach
w Ukrainie, o obywatelach w Ukrainie. To jest... ta droga, to jest ten kierunek, że to tam im jest najtrudniej. Kiedy ja dzisiaj u was rano byłam, pokazywaliście mi swoją produkcję dronów. Ja oczywiście przy okazji, nie wiem dlaczego tak myślałam, że drony to tylko te latające, a to mogą być te chodzące, mogą być pływające. Uświadomiłam sobie, że panowie mi to uświadomili, że skoro wysyłacie kolejne drony, a one następnego dnia mogą być zniszczone, bo taka jest rzeczywistość. To znaczy, że one są codziennie niezbędne. Więc powiedzmy o tej pomocy. Kiedy, jak to się stało, tak niezauważalnie czy zauważalnie, że też przeszliście całkowicie na tą pomoc przede wszystkim albo głównie jakby swoim braciom w Ukrainie?
To znaczy, no nie tylko drony były, nie?
Drony to jest, znaczy, jakby powiedziałabym, nowość.
Przede wszystkim pomysł robienia tych dronów i produkcja, składanie tych dronów, to wyszło od obywateli Ukrainy, mieszkających w Stargardzie, nie?
Panie Aleksandrze,
to jest ich zasługa, to jest ich praca, my ich wspieramy, pomagamy zbierać fundusze, załatwiliśmy lokal, gdzie mają swoją pracownię, ale to oni to robią, nie? I
to jest ich zasługa.
Jakby to wytłumaczyć, bo... Szczerze mówiąc, na początku tej wielkiej inwazji był tak trochę chaos, bo i byli są uchodźcy, kobiety, dzieci, i był taki moment, że przykładowo miałem ja tam dużo, dużo kolegów. I sporo, no niestety, sporo z nich już albo siedzi gdzieś tam w Rosji w więzieniu, albo już zginęli chłopaki. No i było takie pilne zapotrzebowanie kamizelek, kasków,
kuloodpornych,
medycyny taktycznej, podstawowych rzeczy, nie wiem, ubrań, ciuchów, szkarpetów. Akurat to wszystko zadziałało na końcu zimy, na początku wiosny.
No ja zawsze mówię, że jak się jest w polu, w okopach, trochę trudno sobie codziennie bieliznę wyprać. Trochę trudno wyprać sobie skarpetki,
od skarpetków,
prawda?
do nie wiem, do tam koszulki, wszystkiego. I to u mnie przykładowo było dzielone pół na pół. Starałem się na początku pomóc. Byli są kilka rodzin bezpośrednio, które były ściągnięte. Byli zameldowane w specjalnym takim ośrodku. Później już bezpośrednio starał tak kontynuować bardziej tą pomoc, ale no na początku to było dla swoich tam znajomych, którzy poszli do wojska, którzy tam
zaczęli... Tym, których się znało, o których się coś wiedziało, tak?
Tak.
A jak szybko to się okazało, że to za mało, że to nie wystarczy? Dość szybko.
No, bezpośrednio moje pieniądze, no chyba szybko poszli na tą pomoc i za miesiąc już tak okazało się, że...
Stopniały no, oszczędności, tak?
Tak. No, niestety. Tak czasem no, się dzieje. No, ale... jakoś coś tam kombinowałem, próbowaliśmy jakoś tam połączyć się między sobą, coś tam, jakiś temat załatwić, no i jakoś to szło. No, a od roku 2023 już dołączyłem do Związku Ukraińców, no już tak w miarę to łatwo poszło, bo było takie, no powiem, porządne wspieranie.
No to już w grupie siła. Myślę, że tak. Wtedy najbardziej się to sprawdza. Panie Romanie, to myśmy, może uporządkujmy. Kiedy jest tak naturalnie, myślę, że przechodzicie z tej pomocy tu i teraz, tym mamą, że jak już wszyscy mają gdzie mieszkać, dzieci poszły do szkoły, panie zaczynały pracę znajdować, to zaczęła się też taka sytuacja, że trzeba tam pomagać, ale ja mam też wrażenie, to patrzę po naszym ośrodku, po naszej tutaj Dominice w Szczecinie, do której dość często chodzę, że nagle przychodziły też kobiety, mężczyźni, którzy tu pracowali, bo często wiele tych osób zostawało, to były jedyni żywiciele rodziny, z różnych powodów. Jedni wyjeżdżali natychmiast, inni nie mogli wyjechać. Że ja miałam takie wrażenie, że oni koniecznie potrzebują, żeby ich czas, ich praca, ich ręce, ich no właśnie nie tylko pieniądze były przydatne. Stąd te siatki chociażby, prawda? One się same nie plotą, to są długie godziny.
No to wymagają bardzo dużo czasu.
Szczerze mówiąc, jedna osoba, przepraszam, że przybijam, jedna osoba potrafi zrobić w ciągu jednej godziny plus minus tak koło 2 metrów kwadratowych.
No to powiedzmy sobie, taka zwykła siatka, która by miała przykryć czołg, to ona potrzebuje z 10 metrów, czy trochę więcej kwadratowych? Nie, więcej nawet, prawda?
No troszeczkę więcej. Zaraz spróbuję powiedzieć, ile ostatnio mnie chłopaki na takie coś brali. To brali oni u mnie 40 metrów kwadratowych, to 4 na 10.
No właśnie. To, żeby to zrobić, to trzeba... my mówimy o takiej dość sprytnej osobie, która...
No,
prawda?
1 metr kwadratowy robimy w pół godziny, no to...
Ktoś to potrafi szybko robić. Ja, proszę państwa, się przyznaję, próbowałam kiedyś, nie jest to ani łatwe. No oczywiście...
No nie jest to łatwe, ale no za ciągłą, powiedzmy, taką codzienną taką robotą, no już...
Jak jakoś... się człowiek przyzwyczaja, oczywiście, tak. Że ćwiczenie czyni mistrza. Siatki. Siatki to już robicie prawie od roku. Wiem, że
więcej.
Na początku więcej. To więcej. I one rzeczywiście zmieniają kolor zależnie od pory roku. Siatki to jest jedno, ale na przykład byłam dzisiaj zdziwiona, kiedy rozmawiałam z wami i panowie mi powiedzieli, że na przykład szyjecie, czy przeszywacie, przerabiacie bieliznę osobistą dla żołnierzy, szywając różnego rodzaju rzepy.
Tak,
Skąd taka potrzeba? Skąd taki pomysł?
Pomysł, znaczy zaproponowany przez kolegów z Ukrainy, nie? I rzeczywiście takie ubrania się szyje, no bo one są potrzebne dla rannych żołnierzy, nie? Gdy nawet po amputacji, nie? Czy cywil, czy żołnierz ranny, nie? On po prostu może swobodnie, korzystając tam z rzepów, sam się przebrać, nie?
To jest oczywiście w takim momencie bardzo istotne, tak?
Bo on i tak już jest samodzielny i...
uzależniony od innych, dokładnie. Prawda? To chociaż takie drobiazgi. I to jest, co dostaliście instrukcję, jak to robić, jak to szyć? Czy próby i błędy?
Próby, blendy i później po prostu zrobili dla siebie jakiś taki tryb, że robimy tylko
ten sposób.
W ten sposób i tyle.
I to się sprawdza.
Tak, bo przykładowo koszulka z takimi specjalnymi, no niespecjalnymi, przepraszam, po prostu z po bokach rozcięta i z wszytymi tam rzepami, ona może być zapięta jedną ręką. I to ułatwia życie i rannej osobie, i przykładowo tej pielęgniarki, która tam znajduje się blisko tej osoby rannej. No i no nie wszyscy mogą przykładowo mieć w szpitalu kogoś z rodziny, tam, kto będzie pomagał, a na... No.
Ale też wiemy, że każdy z nas chciałby być jak najbardziej samodzielny. Ja myślę, że ta sytuacja dla wielu żołnierzy rannych jest i tak dużym dyskomfortem, jeżeli możemy takiego delikatnego słowa użyć, w momencie, kiedy on potrzebuje pomocy przy każdej czynności, nawet takiej prostej, która dla nas jest jakby niezauważalna, czyli ubieranie się, no to jeżeli można mu w tym pomóc, to tym bardziej, prawda? Mówiliśmy też o świeczkach. To rzadko kto o tym mówi, ja oczywiście wiem o tym, o czym, o jakie świeczki chodzi, ale to chodzi o takie zwykłe świeczki, które są w sposób niezwykły przygotowywane.
No, są to świeczki wykonywane z puszek po konserwach. W środku jest po prostu tektura, nie? I ta wolna przestrzeń jest zalewana woskiem. No i w zależności od wielkości puszki, nie, i ilości tej tektury, tam świeczka się może palić tam od godziny, nawet tam do 4 godzin. Nie, ona daje w ziemiance, tak zwanym, Ukraińcy to nazywają blindażem, nie, pod ziemią, czasami tam parę metrów pod ziemią, to odrobinę światła, no i przede wszystkim ciepła. Tam można te skarpety przesuszyć, tam można rękawiczki...
Kubek wody zgrzeć, nie tak. Wiem, jakieś tam danie sobie podgrzeć.
I taka prosta świeczka?
300-400 tak. Gramów puszka zalana woskiem, po specjalnemu sposobu, bo tam nie w całości ona jest zalana woskiem, a ma być maksymalnie do 3/4 być uzupełniona, potrafi palić 2 godziny. I ta rzecz jest prosta. Nie boję się upaść, nie boję się popsuć, nie boję się być jakąś, nie wiem, popsutej, pukniętej i tak dalej. Nie boję się wody. Poza tym robimy jeszcze tak zwane płatki. Платки, то такі са те з вати зроблені, кобіти то користуємо в макіяжі, в тим, такі округлі, такі штуки.
Ну, такі
ватики.
Таких 3-4 ватики. Нормально даємо до воску, пізні то схне, і тим можна розпалити всичко. То така запалка, така суха, яка не боїться води, не боїшся ніц. Попросту нормально кладеш таких, не вім, з 10 до кишені, ідеш, може бути там, не вім, поламана, не поламана, вона завжди здає екзамен, попросту підходиш до того, що хочеш запалити, розламуєш її, єднак то ватик, який в воску, він швидко запалиться і палить, як така міні-світська, але там з 5-10 минут, дає такий нормальний огінь, і пізні можна з того запалити джевно, ogień, nie wiem.
No to niesamowite, to taka manufaktura wojenna, tak, powiedzielibyśmy.
To też, tak? Też nasze panie, bo to... mieszkańcy robią to chałupniczo w domach, mm-hmm. To się robi też tam w pracowni na naszych wolontariuszy, ale też to robią polscy harcerze. Pozdrawiam 33. drużynę ze Stargardą. Dzięki.
Ale to ktoś musiał im to powiedzieć, ktoś musiał ich nauczyć tego, ktoś musiał im podpowiedzieć.
Bo są filmy z instruktażem na YouTubie, także jeżeli ktoś chce zdobyć te umiejętności, tę wiedzę, to znajdzie. Nie?
Ta pomoc, myślę, że też ma duże znaczenie dla tych osób, które tutaj mieszkają, które są trochę bezradne, że nie są tam, że nie mogą tam pomagać, że mają prawdopodobnie też często do siebie pretensje, że dlaczego on jest tutaj w bezpiecznym miejscu, a nie tam. Czy ta pomoc, tak, to jest też taka ich walka, nie wiem, czy możemy tak to powiedzieć, ale mam takie wrażenie, że chyba powinniśmy to tak określać. Też panowie tak to czują?
No tak, troszeczkę jest przejścia z tym wszystkim, bo zorganizować przykładowo ludzi, zorganizować jakąś akcję, zakupić materiał, zrobić zbiórkę pieniędzy na, nie wiem, na jakąś osnowę, na siatki maskujące, załatwić ten materiał specjalny, bo jednak bierzemy ten materiał z...
No to musi być specjalny materiał.
Z specjalny. Polski jest przywożony.
Znaczy, to nie może być, jak robicie białą siatkę, to nie może być jednak na przykład nasze nawet najpiękniejsze prześcieradło, dlatego że ono zaraz wchłonie wodę, zaraz to trzeba, musi być odpowiedni materiał, żeby
nawet
to
nie
przeszkadzało, tylko pomagało.
Nie chodzi nawet o to. Nawet cała ta siatka maskująca, ona nie może być w całości biała. Ona musi być z barwami czarnego, nie wiem, tam jakiegoś tam... No coś do porównywania.
No to musi być przełamana, po prostu tak. Nie może być mono.
No wiadomo, że jeżeli chodzi o sposoby, jak to robić, to wy się tego uczycie. Powiedzmy o tej bieliźnie białej, którą teraz też zbieracie.
To znaczy wolontariusze z Ukrainy proszą mnie. No wiadomo, wiemy, co się dzieje na froncie. Trwają bardzo ciężkie walki obronne. I Rosjan ginie dużo, ale też jest bardzo dużo poległych Ukraińców. Jest bardzo dużo rannych Ukraińców. I po prostu no, ta pościel, biała pościel, mówię, jest potrzebna w ukraińskich szpitalach. No i no, my staramy się tą pościel pozyskać i przesłać do Ukrainy, do ukraińskich szpitali dla tych rannych.
Pytaliśmy się, dlaczego biała? Najprościej. W szpitalu jest najłatwiej ją utrzymać porządek. Tak. Zdezynfekować, wygotować. Tak. Czy na koniec nie musi być nowa?
Nie musi być nowa. Po prostu musi być czysta i w dobrym stanie.
To na zakończenie, panowie, co możemy zrobić, żeby nie być obojętnym? Ja zawsze mówię, że jak jesteśmy trochę leniwi albo bardzo zajęci, jedna i druga wersja jest tutaj, wiadomo, ludzka, to bierzemy konto i robimy stały przelew.
Dokładnie.
Ostatnio, Aleksandru, mówiłeś, że 10 zł to też jest ważne.
Też jest ważne, bo no każdy 10 zł, powiedzmy, na ilość ludzi, tam 100 osób, no to już jest 1000 zł. 1000 zł, no to już prawie taki mały dron. No tam zabraknie tam z 300, ale...
Też to na zakończenie rzeczywiście powiedzmy o tych dronach, bo to jest taki punkt wyjścia naszego dzisiejszego spotkania. Udało wam się już trochę tych dronów wysłać?
16 sztuk jest dostarczone bezpośrednio do brygad, do fachowców, którzy w brygadach zajmują się, no do pilotów powiedzmy. Już mamy taką porządną opinię, że nasze drony są zdali egzamin. No i wiadomo, chłopaki... Proszę jeść jak najwięcej, bo jeden normalny taki dzień walki no, zabiera tak z 15-20 dronów kamikadze i raz na 3 dni chłopaki potrzebują tak zwany ten dron 10-calowy, który może po prostu latać gdzieś tam na linii walki z powrotem, dostarczyć jakieś pakunki. No taki 10-calowy jeden może przeżyć maksymalnie 3 dni. No a minimalnie, no, zależy w jakie warunki trafię, pod jakie rep trafię.
A te drony, które chodzą?
Znaczy, chodzą, no, no do też...
No bo zrobiliście już prototyp, już wiecie, że potraficie to zrobić już, kiedy będziecie takie wysyłać?
No ten będzie już za niedługo wysłany, powiedzmy tak, no za półtora tygodnia on już ma być w Ukrainie. Bo czeka tam na jeden komponent taki radiowy, żeby po prostu ulepszyć jego zasięg. A tak on już jest gotowy. Ma baterię, ma wszystko. Po lunchie ze sterownikiem już przyszedł nasze tu testy i wyjeżdża. Dokładałem mu chłopaki trakcję głośniczną, te nosze specjalne i wyjeżdża na ewakuację. Bo taki dron na kulkach, no właśnie na trakcji głośnicznej, potrafi zajechać na kilometr półtora. W samej takiej dalekiej jakieś miejsce, w trudny teren, gdzie są...
Bo też proszę państwa, wyjaśnimy, ja tu tak już oczywiście spoglądam na zegarek, kolejni goście już czekają, ale wyjaśnimy, taki dron, który można za pomocą
pilota sterować.
Specjalnego pilota, tak jak w dronie tym powietrznym, sterować, on dojedzie, może podjechać do rannego, czyli nikt po drodze też nie będzie ranny, może
i zamienić czterech żołnierzy przy ewakuacji żołnierza rannego z jakiejś takiej trudnego terenu. Zamienić cztery osoby.
Też na zakończenie, dlaczego robicie, składacie, nawet drukujecie w 3D niektóre elementy? Nie lepiej kupić gotowe i od razu słać tam na front?
No, to są wszystko pieniądze. Staramy wszystko, dlatego robimy to wszystko sami, żeby po prostu jakoś to oświęcać. Nie?
Tak. Czyli dużo żeby tych... było no, jak najefektywniej.
Można powiedzieć, tak, że składając samemu, koledzy oszczędzają na 2,5 drona. No tak statystycznie za oszczędności mogą zrobić kolejnego, dodatkowego drona.
Czyli to się po prostu opłaca.
To się opłaca.
Będziemy, proszę państwa, jeszcze do tego tematu wracać. To ja tylko na zakończenie. Na waszej stronie i stronie Domiłki, i stronie parafii są adresy, są konta. Tak. Można przyjść, spytać się, sprawdzić, zanim państwo wyślą. I ja zawsze mówię, jeżeli chcesz pomagać, trochę bezmyślnie, bo nie masz czasu, bo jesteś zajęty, proponuję stały przelew, to jest najpewniejsza pomoc. Nie pamiętamy o tym, nie ubywa nam, nie stajemy się dużo biedniejsi, a naprawdę każda złotówka, no widzę, że jesteście gotowi po nocach, bo oczywiście nikt, jakbyśmy dorzucili do tego składania waszą pracę, no to jednak okazałoby się, że on kosztuje tyle samo, co ten ze sklepu, czy tam z fabryki. Ale tutaj chodzi o to, że wy za pracę nie bierzecie pieniędzy i zawsze, dlatego można oszczędzić i zrobić kolejny i wysłać. I jak to dzisiaj Aleksandr powiedział w moim materiale, taki dron kosztuje 300 zł, czy 300 euro, czy 300 euro jest warte ludzkie życie? Niech państwo sobie sami odpowiedzą na to pytanie. Pomagajmy, pomagajmy świadomie, mądrze, by ta wojna jak najszybciej się skończyła. Roman Zachoroda, członek zarządu Koła Stargardzkiego Związku Ukraińców w Polsce i Aleksandr Zberdziańska byli naszymi dzisiejszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze wkrótce się spotkamy i będziecie mówić, a teraz to już odbudowujemy Ukrainę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.